I od razu ciąg dalszy, kontynuacja rozmowy na temat bezpieczeństwa Polski. Pan Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO, ale przez 4 lata wiceminister obrony narodowej, odpowiedzialny za strategię Polski. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie rektorze. Witam państwa. Krótkie sprostowanie. Czy rzeczywiście przez prawie 4 lata pełniłem funkcję wiceministra obrony narodowej, z tego przez ponad 2 lata odpowiadałem także za strategię i planowanie obronne.
Czyli ten dokument, o którym mówił pan Romuald Szeremietiew, ten mózg dotyczący bezpieczeństwa i strategii bezpieczeństwa Polski jest, istnieje.
No właśnie, chciałbym się do tego odnieść. Bardzo dobrze, że zaistniała taka sytuacja. Szkoda, że nie bezpośrednio, że nie było możliwości bezpośredniej rozmowy, a to akurat już nie mój wybór. Natomiast ja trochę mi to niezręcznie mówić, bo szanuję pana profesora Szeremietiewa, szanuję jego kartę i z wieloma wiele z jego poglądów jest oczywiście ciekawych i ma tutaj pewne swoje zasługi, na przykład na polu promowania idei obrony terytorialnej. Ale nie mogę zgodzić się z tym poglądem, który głosi od jakiegoś czasu, że nie było żadnego dokumentu strategicznego, nie było żadnej strategii. Właśnie na poziomie, na którym zwraca uwagę przed chwilą i się koncentrował, czyli strategii obronnej, taki proces miał miejsce podczas tej kadencji. Pan profesor dobrze o tym wie. Ten proces nazywał się strategiczny przegląd obronny. Był oczywiście tajny, bo tego typu dokumenty powinny być tajne. Powstał z niego jawny wyciąg, który nazywa się Koncepcja obronna Rzeczypospolitej Polskiej. Nawet mieliśmy taką debatę wewnętrzną wtedy w ministerstwie, czyli nazwać go strategia obronna, ale uznaliśmy, że strategię zarezerwujemy dla tego poziomu, gdy będzie on przyjęty przez Radę Ministrów. Ten dokument, i to nawet ciekawe jest, powiem szczerze, że wydaje mi się, że tu się różnimy w pewnych niuansach z profesorem Szeremietiewem, jeśli chodzi o pewne ogólne kierunki rozwoju, no ale oczywiście różnimy się, są pewne różnice. Także taki dokument powstał, można nad nim oczywiście debatować, czy on się podoba, czy on się nie podoba, na ile był implementowany, na ile nie. Duży wysiłek został w niego włożony, kompletnie nowe metody opracowania, takie choćby jak gry wojenne, jak pewne narzędzia budżetowe. Tu korzystaliśmy bardzo głęboko ze współpracy z najlepszymi ośrodkami na świecie, opracowując ten dokument i cały proces. I mam wrażenie, że z perspektywy, powiem pozwolę sobie taką ironię, że być może po prostu niewłaściwe osoby go przygotowały, że skoro niektórzy go nie widzą. I tyle. No i tyle a propos dygresji, tak jak powiedziałem na wstępie, ja już nie powinienem się być może wypowiadać w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, ponieważ w tym momencie jestem już poza resortem, no a tak się akurat składa, że w tym okresie, o którym między innymi mówił pan profesor Szeremietiew, ja za strategię i planowanie obronne pewnej części odpowiadałem, bo tak jak powiedziałem, czy w części tego okresu, bo to było od listopada 2015 do stycznia 2018.
Ale jest jeden znak zapytania. Dlaczego by Rada Ministrów nie zaakceptowała dokumentu koncepcja obronna i nie zmieniła go w strategię obronną?
Panie redaktorze, ja, tak jak powiedziałem, odpowiadałem za planowanie obronne i za strategię do stycznia 2018. Za ten okres mogę się wypowiadać. I tak jak powiedziałem na wstępie, ja nie chciałbym w tym momencie wchodzić w buty Ministerstwa Obrony Narodowej, jestem poza resortem. W tym momencie jestem przedstawicielem Polski w Pakcie Północnoatlantyckim. Oczywiście współpracuję z resortem obrony narodowej i ta współpraca układa się bardzo dobrze.
Ale to jeszcze dla uspokojenia nerwów słuchaczy. Wiemy, co i dlaczego kupujemy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, samoloty, systemy, to wszystko ma swoje powiązanie i swoją pewność tego, że czemuś służy.
Wierzę, że tak jest. Odbywało się również podczas pracy w kierownictwie ministra Błaszczaka wiele debat na kierownictwie związanych z tym tematem. Ja tak jak powiedziałem, w okresie, gdy podałem za strategię planowanie obronne, staraliśmy się, żeby ten link powstał szczególnie w zakresie poprzez to narzędzie, jakim był strategiczny przegląd obronny i raport strategicznego przeglądu obronnego. To połączenie pomiędzy strategią, a właśnie zakupami, infrastrukturą, polityką personalną. I tak jak mówię, można oczywiście debatować, na ile przegląd mógł się przełożyć bardziej na pewne aspekty planistyczne, ale powiem tak, już nie wchodząc w szczegóły, które są niejawne, pewnie bardziej niż wszystkie poprzednie edycje strategicznych przeglądów obronnych.
Nie wchodząc w szczegóły, to znów pewne zaniepokojenie słowo wierzę budzi taki niepokój. Nie wiem, tylko wierzę.
Panie redaktorze, ja tak jak powiedziałem, ze strategii i planowania obronne odpowiadałem do stycznia 2018. Później zajmowałem się, koncentrowałem się na odcinku współpracy międzynarodowej i w takim zakresie, w jakim brałem udział w pracach kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, mogę zapewnić, że na pewno ministrowi Błaszczakowi zależy na tym, aby decyzje podejmowane służyły wzmocnieniu polskiej obronności.
Jak z perspektywy ambasadora Polski w Brukseli, jak zmienił się pana punkt widzenia? Co nowego pojawiło się na horyzoncie w momencie, kiedy stał się pan oficjalnym przedstawicielem Rzeczpospolitej przy NATO w Brukseli?
Czy pewne rzeczy zeszły z horyzontu, inne na ten horyzont rzeczywiście weszły? Znaczy, po pierwsze, to jest rzeczywiście, pracując w Ministerstwie Obrony Narodowej, musiałem dbać o ten, nazwijmy to, back office, tak? Czyli i przeprowadzenie pewnych decyzji. To jest ciężka praca często w takim dużym resorcie. To jest kwestia, no właśnie, na przykład zaimplementowania pewnych zmian, uzgodnienia ich, nie wiem, z innymi pionami resortu, ze sztabem generalnym, w odpowiedni sposób wzięcia pod uwagę czy uwag innych resortów, czy też, no też relacje choćby z ośrodkiem prezydenckim, który, no prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. To są często żmudne procesy. Z tej perspektywy praca przedstawiciela Polski w NATO jest nieco łatwiejsza, tak? To są w większym stopniu debaty, oczywiście praca dyplomatyczna, to jest przekonywanie do swojego stanowiska, ale w mniejszym stopniu jest ona nacechowana tą żmudną pracą urzędniczą. Z drugiej strony kolejny element, jaki się pojawia, to jest no jednak pewna kultura konsensusu w ramach NATO. Rada Północnoatlantycka podejmuje decyzję na zasadzie kompromisu. Także trzeba ten kompromis wypracować i rzeczywiście tam jest żywa kultura jednak pewnej wspólnoty bezpieczeństwa. Inni ambasadorowie mówią o swego rodzaju rodzinie nawet, o takich rodzinnych relacjach, jakie tam mają miejsce. I rzeczywiście, może jest to pewna przesada, ale te relacje są dosyć kordialne i bliskie i rzeczywiście ktoś, kto myśli tylko i wyłącznie o własnym interesie w tym gronie i nie bierze pod uwagę interesu całości, ma pewnie trudniejszą pracę i jest mniej skuteczny w swoich działaniach. Także ta szersza perspektywa z całego sojuszu, można powiedzieć.
A czy jest jakieś takie miejsce centralne, w którym się spotykają politycy, ambasadorzy, gdzie jest i wisi jakaś mapa? Mapa, a jeżeli mapa, to czego?
Mapy czasami się oczywiście pojawiają. Są różnego rodzaju briefingi, na przykład briefingi wywiadowcze, tak? Na których omawiane są zagrożenia bezpieczeństwa, czy też są briefingi związane z różnego rodzaju ćwiczeniami Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i wówczas mapy oczywiście się pojawiają.
Bo myślałem tak klasycznie, jak na filmach, że jest jakaś mapa, na której są rozmieszczone poszczególne wojska i poszczególne systemy ataku czy obrony, i na tej mapie w momencie, kiedy jest decyzja o tym, że wojska amerykańskie będą stacjonować w Polsce, przesuwa się jakiś czerwony punkcik, żeby zaznaczyć, że tu są wojska amerykańskie. Takiej mapy nie ma.
Czy to... Pewnie i jest, tylko we właściwym miejscu. Rada Północnoatlantycka, czyli ten najwyższy organ decyzyjny sojuszu, zajmuje się bardzo różnymi sprawami. Zajmuje się i kwestią rozlokowania wojsk w jakimś sensie, i kwestią strategii na poziomie politycznym, i kwestią strategii na poziomie wojskowym, więc na bieżąco ta mapa w ten sposób nie jest prezentowana, ale oczywiście w dokumentach natowskich ona jest, a na poziomie na przykład dowództw strategicznych sojuszu pewnie jest w jakiś sposób także zwizualizowana w czasie rzeczywistym, jeśli tak mogę powiedzieć, już nie wchodząc to znowu w szczegóły niejawne. Tak.
Za dużo tych tajnych informacji pan ambasador ma, ale jak została w Brukseli, jak jest odbierane nasze porozumienie czy zbliżenie z administracją amerykańską i te wszystkie decyzje, o których wiemy, o tym, że ci Amerykanie będą tutaj, wprawdzie będzie ich nie tak wielu, to nie będzie 50 tysięcy, tylko około 1000 żołnierzy, sprzęt i...
Znaczy, reakcja zależy od tego, od odbiorcy, tak to nazwijmy. Te państwa, które są zainteresowane wzmocnieniem flanki wschodniej obrony sojuszu, czy też dla nich jest to główny priorytet, ponieważ nie chciałbym powiedzieć, że inni sojusznicy są przeciwni takiemu procesowi. Te państwa przyjęły tę decyzję w sposób wręcz entuzjastyczny. Tu wspomnę o choćby liście ministrów obrony państw bałtyckich, który został wysłany jeszcze w czerwcu zeszłego roku po podpisaniu tego głównego porozumienia między obydwoma prezydentami 12 czerwca zeszłego roku. Wiem, że sekretarz generalny odnosi się do tego pozytywnie. Rozmawiałem też ostatnio, spotkałem w Rydze na konferencji bezpieczeństwa byłego już zastępcę sekretarza generalnego niemieckiego generała, który podał za strategię i planowanie obronne w sojuszu przez 4 lata do zeszłego roku. Bardzo szanowany człowiek, który włożył duży wkład w decyzję szczytu warszawskiego sojuszu, który robiliśmy taką rozmowę i bardzo entuzjastycznie wręcz się wyrażał. Znaczy mówił, że to jest coś, co wzmacnia i urealnia możliwość reakcji sojuszu na wschodniej flance. A jeśli chodzi o tych, może jeszcze dokończę tych sceptyków, to nazwijmy to, że to jest oczywiście grupa państw, która być może obawia się, ma taką rytualną obawę o to, że sojusz być może dokonywać zbyt prowokacyjnych aktów, ma duże przywiązanie do takiego dokumentu, jak choćby tej deklaracji ustanawiającej Rady NATO Rosja, która kiedyś tam 20 lat temu mówiła o pewnym poziomie wojsk, który powinien się znajdować, czy też być rozlokowywany. No to już są dyskusje bardzo akademickie, ale to rzeczywiście był pewien sceptycyzm ze strony tych państw. Obecnie on już znacznie osłabł.
A w jaki sposób realnie wzmacnia to bezpieczeństwo Polski? Bo przecież to nie jest taka siła wojskowa, która zatrzyma, odpukać, ale zatrzyma lecące rakiety z Królewca.
Kontyngent amerykański, który jest obecnie rozlokowany w Polsce i który będzie wzmocniony o te zdolności, o których mowa jest w porozumieniu prezydentów z czerwca zeszłego roku, który został uzupełniony o to przedwczorajsze bodajże porozumienie o lokalizacjach wojsk, ten kontyngent umożliwia zintegrowanie w dosyć krótkim czasie formacji dywizyjnej wojsk lądowych Armii Amerykańskiej wzmocnionych przez pewne dodatkowe zdolności wyższego poziomu niż poziom dywizyjny. Więc to jest to jest bardzo poważna formacja na takim teatrze działań europejskich. Historycy mogą patrzeć na to przez pryzmat na przykład II wojny światowej, gdy na froncie walczyły czasami nawet setki dywizji, ale obecna dywizja to jest zupełnie coś innego. Obecnie armia amerykańska ma w sumie bodajże 10 dywizji. Jest niewiele w ogóle państw w sojuszu północnoatlantyckim, które zachowały poziom dywizyjny w swoich wojskach lądowych. Do tych państw należą Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, bodajże Włochy i Polska. Na pewno jeszcze za 2-3 państwa pominąłem, ale jest to Turcja, na pewno Hiszpania, tak? Czyli tylko duże państwa jeszcze mają tego rodzaju formacje, więc jest to dosyć poważna formacja. On oczywiście całość tej formacji w tym momencie w Polsce nie stacjonuje, ale stacjonują już kluczowe elementy. Zwracam tu szczególną uwagę na dowództwo dywizyjne w Poznaniu. To jest jedyne tego rodzaju dowództwo na, w ogóle w Europie w tym momencie. Jedyne tego rodzaju dowództwo amerykańskie w Europie. To są też zdolności rozpoznawcze. Eskadra bezzałogowców typu MQ-9 Reaper, czyli która będzie umożliwiała uniknięcie takich scenariuszów, które nazywamy no notice albo short notice, czyli bez uprzedzenia albo z krótkim wyprzedzeniem, gdy jakby sojusz nie ma tego jakby rodzaju wiedzy o potencjalnej agresji. To był jeden z największych koszmarów, można powiedzieć, sojuszu do tej pory, czyli możliwość przez potencjalnego przeciwnika dokonania faktów dokonanych, gdy sojusz jakby jeszcze nie jest gotowy do działania. No i są tam elementy przyjęcia sił, bardzo istotne, choćby ta baza lotnicza, która będzie umożliwiała przyjęcie sił, tam jest grupa wsparcia ruchu wojsk na teatrze, więc to są takie formacje, które może nie brzmią, powiem kolokwialnie, bardzo sexy, ale są bardzo ważne dla szybkiej wojskowej reakcji. No i klucz tego porozumienia tak naprawdę to jest utrwalenie obecności amerykańskiej, bo pamiętajmy o tym, że przed tym porozumieniem ta obecność narastała stopniowo, ale to była obecność, którą można byłoby nazwać tymczasową. To była obecność, która była w większości regulowana decyzjami budżetowymi podejmowanymi przez z roku na rok przez Pentagon i na które z kolei dawał pieniądze Kongres. Także w tym momencie mamy już dokument na poziomie politycznym, który jest przekładany na poziom prawny, który mówi o tym, że te wojska w Polsce stacjonują na bazie trwałej obecności, enduring presence. I to jest chyba najważniejsza wartość dodana tego dokumentu. I jeszcze może dodam tutaj proces polityczny, który został jakby stworzony przy okazji tego dokumentu, czyli proces jakby bilateralnego decydowania o tym przez Polskę i Stany Zjednoczone na poziomie politycznym, bo do tej pory, gdy to był proces tymczasowy, on się odbywał bardziej na poziomie wojskowym, więc to też ponosi jakby na nasze relacje na zupełnie nowy poziom.
A w 2020 roku są zapowiedziane największe manewry wojskowe z udziałem wojsk amerykańskich.
To będą bardzo duże manewry rzeczywiście. Skala do tej pory, znaczy od dawna nie widziana w Europie, a w tej części Europy nigdy nie widziana.
Manifestacja siły, manifestacja zdolności?
Przede wszystkim przetestowanie możliwości w ramach obrony kolektywnej. Nie chciałbym tu wchodzić już w szczegóły, bo nie wiem znowu, co jest, nie pamiętam po prostu, co jest tajne, co nie jest tajne, ale są to po prostu realne ćwiczenia, które umożliwiają przetestowanie mechanizmów obrony kolektywnej.
Manewry przed nami. Rosjanie te manewry prowadzą przez cały czas. Jak rozmawialiśmy w poniedziałek, to była telefoniczna rozmowa, mówiliśmy o dwóch bombowcach rosyjskich, które gdzieś przeleciały koło przestrzeni NATO. Teraz jest protest estoński, bo kolejny bombowiec rosyjski naruszył strefę powietrzną Estonii i NATO. Takie codzienność.
To jest takie nękanie psychologiczne. Też nie jest przypadkiem, że to się odbywa często właśnie na odcinku granicy estońsko-rosyjskiej. Przypomnijmy, że ta granica nie jest do końca wyznaczona w terenie. Tak? Także to są swego rodzaju sygnały wysyłane przez Rosję, ale dużo poważniejsze z punktu widzenia sojuszu jest to, co chyba ostatnio, o czym mówił Sergiej Szojgu w którymś ze swoich wywiadów, mówiąc o tym, że armia rosyjska stała się armią stałej gotowości. To jest armia, której się nawet nie podnosi stanu gotowości. Ona de facto jest prawie cały czas gotowa do podjęcia ewentualnych działań. I tu trzeba powiedzieć, że Szojgu i jego poprzednik, no, mają pewne osiągnięcia rzeczywiście, jeśli chodzi o podniesienie poziomu tej gotowości, czy podniesienie w ogóle potencjału bojowego wojsk rosyjskich.
Oby to nie skończyło się czymś dramatycznym. Jest pan optymistą, mam nadzieję.
Oczywiście, ja zawsze staram się widzieć jakby tą pełną stronę połowy szklanki. No i też po to jestem także w sojuszu, żeby we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Obrony Narodowej, zapewniać, aby sojusz stawał się tą już skuteczną machiną obrony kolektywnej, a po to, żeby mógł zapewniać obronę kolektywną, musi także odstraszać. Także nawet na odwrót, żeby dobrze odstraszać, musi być w stanie się efektywnie bronić. Mogę tylko powiedzieć, że w sojuszu trwają w tym momencie prace, no są oczywiście niejawne, to znowu muszę to zaznaczyć, które implementują decyzje szczytu warszawskiego, które sprawiają, że ta zdolność staje się realna.
Brexit nie zmieni siły sojuszu.
Wielka Brytania nie wychodzi z NATO. Także z perspektywy NATO to jest raczej marginalne wydarzenie.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Gościem Poranka Wnet był pan Tomasz Szatkowski, były wiceminister obrony narodowej, obecnie ambasador Polski przy NATO. Jest godzina 8:46. Jest godzina 8:46. Teraz w Poranku Wnet mamy zaplanowaną rozmowę z Pawłem Kukizem. Za chwilę ta rozmowa telefoniczna, mam nadzieję, że się odbędzie. Paweł Kukiz jest gdzieś w Polsce, prowadzi kampanię wyborczą. Zobaczymy, czy jest z tej kampanii wyborczej, czy usłyszymy, czy jest z tej kampanii wyborczej zadowolony, czy też nie, ale zanim to się stanie, to jeszcze popatrzymy na te gazety i postaramy się zacytować dzisiejszą Rzeczpospolitą. Nauka, czyli osiągnięcie kwantowej supremacji przez Google. Czy na stronie 12 Rzeczpospolitej jest rozwinięcie, ale zanim dojdziemy do tej 12 strony, możemy przeczytać kilka rozmów, kilka komentarzy. Witold Waszczykowski, Paweł Kowal, Witold Waszczykowski, Unia Europejska musi wrócić do korzeni, Paweł Kowal, tamtej Ameryki już nie ma, Donald Trump myśli o relacjach z naszym krajem w kategoriach dopinania biznesu, armia amerykańska idzie na wschód, to nie jest przełom, tylko aneks do czerwcowej deklaracji prezydentów, to pan Marek Kozubal komentuje to, co się zdarzyło w Waszyngtonie, ale pędzimy do tej 12 strony Rzeczpospolitej, żeby zorientować się, o co chodzi. Czym jest supremacja kwantowa i dlaczego za sprawą amerykańskiej firmy Google jest o niej tak głośno w ostatnich dniach? Supremacja kwantowa to potencjalna zdolność kwantowych urządzeń komputerowych do rozwiązywania problemów, których klasyczne komputery praktycznie nie potrafią wykonać. Najistotniejszą ich zaletą jest szybkość wykonywania operacji obliczeniowych. Ta złożoność obliczeniowa procesów wykonywanych przez komputer kwantowy oznacza generalnie wielobiegunowe przyspieszenie w stosunku do najlepszego istniejącego klasycznego algorytmu, który wykorzystuje system binarny. Obecnie komputery, które dla porównania z maszynami kwantowymi już zaczynają być nazywane klasycznymi, wykonują wszelkie obliczenia za pomocą zer i jedynek. Innymi słowy, mózgiem każdego komputera, tabletu czy smartfona jest procesor, który dokonuje obliczeń, zmieniając wszelkie liczby i litery w ciąg zer i jedynek, z których jedynki oznaczają przepływ prądu, a zero jego brak. Dzięki temu pozornie prostemu mechanizmowi można układać przepływ prądu lub jego brak w różne kombinacje. Każda jedynka lub zero to bit podstawowa najmniejszej porcji informacji. W komputerze kwantowym podstawową jednostką informacji jest natomiast qubit. I teraz mówiąc bardzo skrótowo, qubit opisuje pewien układ kwantowy, o którym nie możemy uzyskać pełnej informacji bez zaburzenia go przez pomiar. Podobnie jak w słynnym eksperymencie myślowym zaproponowanym przez Schrödingera, gdzie kot zamknięty w pudełku ze śmiercionośnym gazem jest zawsze żywy lub martwy do czasu otwarcia pudełka. Więc myślę, że Państwo już wiedzą, na czym ta kwantowa rewolucja polega. A teraz, czekając na rozmowę telefoniczną z Pawłem Kukizem, posłuchamy piosenki Pawła Kukiza. No i jesteśmy prawie punktualnie. Jest godzina 9.01. Poranek wnet, Jan Oleński w studio. Za chwilę przegląd prasy. Do studia też wpadł Tomasz Wybranowski, bo nie może żyć bez radia, ale najpierw radosna informacja. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnęła postępowanie koncesyjne o udzielenie lub zmianę koncesji na program radiowy uniwersalny zawierający audycje informacyjne, publicystyczne oraz wspólnototwórcze uwzględniające polską tradycję, historię i kulturę w Szczecinie. Na 98,9 UKF. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o rozszerzeniu koncesji spółce Radio Wnet, spółka z o.o. na program pod nazwą Radio Wnet. Tak więc Radio Wnet otrzymało wczoraj nową koncesję. Koncesję w Szczecinie, po Wrocławiu. Szczecin, radość Tomasza Wybranowskiego jest wielka. Radość, dzień dobry, to powiedziałeś już coś, Tomku?
Jeszcze nie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry, Tomku, radość.
Dariusz Perku Konkol, jak się cieszę.
Konkol też się cieszy, a Jan Oleński powie co w dzisiejszych gazetach.
Ale też się cieszę, żeby nie było. Zanim powiem, co
no
jest w
naszych... Szczecinie podczas powrotu do źródeł.
Byłem i tam już przeczuwaliśmy, że się pojawimy.
I Piotr Banach z zespołu Hey Indios Bravos też się cieszył. I
tak jest.
Tego.
I stało się ciałem. Zanim przejdziemy do przeglądu prasy, chciałem Państwa zaprosić do Akademii Wnet, która ruszy już 5 października. Jest to 7 sobotnich spotkań w Warszawie, składających się z wykładu, przerwy na kawę i dyskusji. Więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie www.wnet.fm. A teraz przenosimy się do polityki krajowej. Polski rząd nie wyklucza zaangażowania kontrolowanych przez państwo instytucji finansowych w przejęcie od Niemców czwartego gracza na polskim rynku. A chodzi o mBank. Jak dowiadują się dziennikarze Rzeczypospolitej, rząd polski nie mówi nie scenariuszowi repolonizacji tegoż banku. mBank jest wart na giełdzie 14,6 miliarda złotych. To czwarty co do wielkości aktywów bank w Polsce, mający prawie 8% udziału w rynku. Jego głównym akcjonariuszem jest Commerzbank, kontrolujący 65% kapitału. Premier Mateusz Morawiecki, pytany we wtorek, czy państwo byłoby zainteresowane mBankiem, odpowiedział, że nie jest to sprawa priorytetowa, ale tutaj cytat, są różne możliwości i decyzje ostateczne będą zapadały w przyszłości w odniesieniu do tego, czy jakaś polska instytucja finansowa będzie zainteresowana tymi aktywami. Po tej wypowiedzi akcje mBanku skoczyły o 4,6%. Natomiast dalej na portalu Gazety Rzeczypospolitej czytamy także o dużym prawdopodobieństwie twardego Brexitu. Czynności celne i podatek od opłat licencyjnych. O to powinny się zatroszczyć firmy powiązane gospodarczo z Wielką Brytanią, informuje Rzeczpospolita. Wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zaplanowano na 31 października o północy. Choć brytyjski rząd deklaruje, że stara się zawrzeć umowę z Unią Europejską, przewidującą stopniowe wychodzenie, to jednak należy się liczyć z fiaskiem tych działań i tak zwanym twardym Brexitem. Oznacza on, że od 1 listopada od północy towary transportowe przez brytyjską granicę zaczną podlegać opłatą i odprawom celnym. Tym razem będziemy mówić też o oczyszczalni Czajka, a na jej temat czytamy na łamach Gazety Prawnej. Zaczniemy od cytatu. Do tej pory wydano 7 milionów złotych, żeby ustalić przyczynę awarii kolektorów, które odprowadzały ścieki do oczyszczalni Czajka. Natomiast rozwiązanie, które proponujemy, według szacunków, będzie kosztowało około 12 do 13 milionów złotych. Tak powiedział wczoraj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o naprawę kolektorów i budowę dodatkowej nitki przesyłającej ścieki. Według Trzaskowskiego naprawa rurociągów w tunelu oraz budowa alternatywnej nitki będzie trwała równolegle. Miasto rozważyło kilka scenariuszy w związku z tym, że zgodnie z deklaracją alternatywny rurociąg zbudowany z inicjatywy rządu na Wiśle ma działać jedynie przez 2 miesiące. Trzaskowski podkreślił, że w związku z tym miasto zdecydowało się na wariant najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Cytat z wypowiedzi pana prezydenta Trzaskowskiego. Podjąłem decyzję, że zostanie wybudowana dodatkowa nitka pod dnem Wisły, poinformował. Inną rozważaną możliwością, gdyby przyjęte we wtorek rozwiązanie okazało się niemożliwe, było położenie rurociągu na moście imienia Marii Curie-Skłodowskiej.
Tymczasem w dzienniku.pl przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale tym razem nie będzie mowy o szczycie klimatycznym, czy też o spotkaniu prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Jest za to artykuł o przewodniczącej Izby Reprezentantów i przedstawicielce Partii Demokratycznej ze stanu Kalifornia, Nancy Pelosi, która we wtorek zapowiedziała rozpoczęcie przez 6 komisji Izby Reprezentantów oficjalnego dochodzenia w celu ustalenia, czy uzasadnione jest postawienie prezydenta Trumpa przed sądem kongresu, czyli rozpoczęcie tak zwanego impeachmentu prezydenta Trumpa. Śledztwo ma ustalić, czy Donald Trump zabiegał o pomoc władz Ukrainy w poszukiwaniu informacji, które mogłyby zaszkodzić jego potencjalnemu rywalowi w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Przewodnicząca Izby Reprezentantów powiedziała, że postępowanie Trumpa jest sprzeniewierzeniem się konstytucyjnej odpowiedzialności prezydenta. Teraz przenosimy się do rzeczy. Dziennikarze tygodnika Pawła Lisickiego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim usłyszeli: cały czas trzeba walczyć o każdy głos i każdego wahającego się człowieka. Po co? Bo cztery dobre lata dla Polski to za mało, aby otwierać szampana i świętować sukces gospodarczy. Polskę stać na więcej. Wielu wyborców, którzy się wahają, pyta mnie, co zrobimy w następnej kadencji. To proste. Chcemy, aby Polakom wzrost gospodarczy nie kojarzył się z wykresami, ale z ambitną i dobrze płatną pracą, powiedział premier. Jeśli obecny obóz rządzący utrzyma władzę, możemy się spodziewać dalszych działań w zakresie polepszenia sytuacji gospodarczej w Polsce. Na koniec niecodzienna informacja z przejścia granicznego Korczowo-Krakowiec, gdzie udaremniony został nielegalny przewóz 166 egzotycznych gadów i płazów. W czterech starannie zabezpieczonych styropianowych pojemnikach umieszczone były worki i pudełka z żywymi zwierzętami. Strona internetowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformowała, iż egzotyczne zwierzęta znajdowały się w busie, którym podróżowało 7 obywateli Ukrainy. Kierowca, który je transportował, nie posiadał żadnych dokumentów pozwalających na określenie gatunków oraz zezwalających ich na ich legalny przewóz przez granicę. W trakcie wstępnej identyfikacji gadów i płazów okazało się, że spośród 166 przemycanych zwierząt, aż 116 okazało się objętych konwencją waszyngtońską. W busie przewożonych było 69 pytonów królewskich, 18 pytonów siatkowych, 14 okazów boa dusiciela, 9 biczonogów, 4 warany kolczastoogonowe, 2 okazy boa madagaskarskiego oraz inne okazy gadów i płazów. Wartość przemycanych zwierząt można szacować nawet na 50 tysięcy euro.
Niecodzienna informacja, ale niecodzienny jest też Kurier Wnet. Wrześniowy numer jest jeszcze w kioskach. Zachęcam do czytania. Wiele ciekawych tekstów, ale to, na co żeśmy się zdecydowali, to opublikowanie wystąpienia Adolfa Hitlera w 1 września 1939 roku. Warto to wystąpienie przeczytać, bo jest tam zastosowana taka socjotechnika, którą możemy też poodkrywać w niektórych innych miejscach we współczesnym świecie, ale to już inna historia. Czytajmy Kurier Wnet, gazetę niecodzienną. Jan Olęcki nie tylko przejrzał dzisiejsze gazety, chociaż nadal upieram się, że najważniejsza informacja to jest o supremacji kwantowej Google'a, bo spróbujemy to zrozumieć.
Jak to
się stało? Tą piosenkę pamięta Tomasz Wybrański, Jan Olęcki tej piosenki nie pamięta i nie zna.
Na pewno nie pamięta.
Nie znam. Nie mam prawa pamiętać.
Nie zna, ale pozna. Na pewno wczoraj starszy pan przyszedł do studia i poprosił, żebym przeczytał nekrolog. To uczynię. Krystyna Michal, świętej pamięci Krystyna Michalska, magister farmacji, gorąca patriotka, działała w Solidarności Kornela Morawieckiego, również brała udział w procesach w aferze marszałkowskiej. Pokonał ją Czerniak, miała 80 lat, pochowana została w Łodzi. W 30 dzień po śmierci odprawiona zostanie msza święta w dniu 27 września 2019 roku o godzinie 9 rano w jej kościele parafialnym w Bazylice Świętego Krzyża pod przewodnictwem księdza Stanisława Małkowskiego. Grono przyjaciół pod tym nekrologiem się podpisało 27 września o godzinie 9. I jeszcze jedna informacja. Tomasz Wybranowski jest w studiu, z czego bardzo się cieszę. Tomasz Wybranowski ma tyle talentów. Wszystkie talenty poza majsterkowaniem. Nie wiem, czy ten talent Tomasz Wybranowski posiada.
Majsterkować
ma od tego ludzi.
Czy potrafi posługiwać się śrubokrętem i młotkiem równie dobrze jak słowem i piórem, czy trochę gorzej? Równie dobrze widać to po minie. Będzie wieczór autorski, bo Tomasz Wybranowski pisze wiersze, to pewno państwo o tym wiedzą i pewno państwo to czują, że z poetą państwo obcują wtedy, kiedy Tomasz Wybranowski jest w studio. Ten wieczór autorski Tomasza Wybranowskiego w Domu Księgarza jutro o godzinie 19:00, więc wszystkich kibiców siatkówki, bo jutro mecz Polska-Słowenia pocieszamy. Ten mecz zaczyna się chyba o 20:30, więc można zdążyć posłuchać tego, co Tomasz Wybranowski wyrecytuje w tym wieczorze autorskim, ale może korzystając z tego, Tomku, że jesteś w studio, może jeden krótki fragment twoich poetyckich możliwości teraz zademonstrujemy. Jest 9:11 w studio Lwów. We Lwowie jest już na pewno Wojciech Jankowski. Wojtku, za chwilę studio Lwów będzie na antenie Radia Wnet, Radia Dwóch Stolic, która ma dwie nowe częstotliwości. Gdzie?
W Szczecinie.
I gdzie?
I we Wrocławiu.
Zadzwonił Tomasz do Tomasza Wybranowskiego.
Krótki wiersz o miłości. A jeszcze będę ja, oprócz mnie Marcin Sendecki i Juliusz Rezmbolek, natomiast może wiersz o miłości, tak pozytywnie. Może być?
Może być.
Zaprzeczeniem bytu jestem bez ciebie. Niemodnie pisać o miłości, to jak publicznie dziś przyznać się do niepoprawności absolutnie każdej. A czy sama miłość jest poprawna? Czym jest ta sprężysta, choć niewidoczna smycz losu? Jeszcze w kielich szeptane nieśmiałe zaklęcia, by stało się. Choć to, co da się jeszcze uleczyć, ważne, bo oznaczone pragnieniem o jedności. Jesieni dzielonej na dwoje i rankiem przeżywanym gdzieś za 100 lat, kiedy francuski kelner bez pytania serwuje danie z życia do stolika. Zaprzeczeniem bytu jestem bez ciebie, mawiasz, że miłości nie ma. Ale czy grzechem jest próba jej wypowiedzenia?
Tomasz Wybranowski, wieczór poetycki o godzinie 19:00 w Domu Księgarza. To jutro w Warszawie, w Krakowie będziemy od poniedziałku. Również Tomasz Wybranowski, Krzysztof Skowroński. Poranki, inne audycje z Krakowa, z rozmaitych miejsc i bardzo się na wizytę w drugiej albo w pierwszej stolicy cieszymy. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek. Jan Oleński był jego wydawcą. Tomasz Wybranowski był gościem w studio, a za chwilę Studio Lwów, Krzysztof Skowroński. Życzę państwu miłego dnia za 18 dni wyboru. O tym, co pamiętamy. Pamiętamy.
Tak,
Radio Dwóch Stolic, Radio Dwóch Prędkości łączy się ze Studiem Lwów.